Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
Ustawa budżetowa uchwalona to pierwszy autorski budżet tego rządu. Wady i zalety zapisów ustawy, a przy okazji strata NBP, skąd się wzięła i jakie będą jej skutki gospodarcze. Fachowiec potrzebny od zaraz, jak zmienia się postrzeganie pracy fizycznej, która okazuje się zaczyna zyskiwać szacunek. Plany pracodawców na przyszły rok: 47% planuje podwyżki płac, 28% chce otworzyć nowe rekrutacje. Czy można liczyć na umiarkowany optymizm? Między innymi o tym już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście: profesor Anna Zielińska-Głębocka, ekonomistka, wykładowczyni akademicka, Magdalena Wójtowicz, wiceprezes Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Piotr Urbańczyk, członek Rady Nadzorczej Impel. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
A zaczynamy od ustawy budżetowej, bo została uchwalona w piątek, więc jeszcze nie było okazji, żeby o niej porozmawiać. To ustawa budżetowa na 2025 rok. Zakłada, że dochody budżetu wyniosą 632 miliardy 600 milionów złotych. Wydatki nie przekroczą 921 i ponad pół miliarda złotych, a deficyt sięgnie maksymalnie 289 miliardów złotych. Ustawa budżetowa to pierwszy autorski budżet tego rządu. No i właśnie państwa zdaniem wady i zalety zapisów tej ustawy, a może na sam początek, prawie 300 miliardów dziury budżetowej, to nas powinno niepokoić, czy nie? Bo patrząc, jak tam inne kraje sobie radzą, to też mają ogromne dziury budżetowe. Piotr Urbańczyk.
Pani profesor, proszę.
Pani profesor. Anna Zielińska-Głębocka.
No, oczywiście, że wielka dziura budżetowa zawsze rodzi pewne ryzyka i niepewności. Pytanie jest tylko takie, czy to te wydatki są super uzasadnione, czy średnio uzasadnione. No, mamy ogromne wydatki zbrojeniowe. No, prawie 190 miliardów to są wydatki zbrojeniowe, także, które musimy ponosić, i prawdopodobnie będą one jeszcze zwiększane ze względu na to, co się dzieje, jeśli Rosjanie przerzucą swoje zasoby militarne z terenów Syrii na Bałtyk albo tutaj gdzieś blisko
nie chcę
nas,
o tym myśleć.
No to w ogóle wzmocnią swoje zasoby i będzie ta wojna jeszcze trwała i trwała. Nie sądzę, żeby to było przygotowanie do ataku na Polskę, ale jednak zagrożenie jakieś jest. Także myślę, że te wydatki budżetowe są uzasadnione. No, wydatki pozostałe, no to są w dużej mierze wydatki socjalne, edukacyjne, administracyjne, które były obiecane w kampanii wyborczej, no więc nie ma co ukrywać, że to się pojawiło. No pytanie tylko, na ile będzie można to finansować długiem publicznym, bo rynki kapitałowe też są dosyć chimeryczne, jeśli chodzi o obligacje tych krajów wschodzących, w tym Polski. Także pytanie, jak to sfinansować. To może na początek tyle.
Wzrost PKB wyniesie 3,9%, inflacja średnioroczna 5%. No to są założenia tego budżetu. To optymistyczne założenia, da się je zrealizować?
Założenia założeniami. Ja pozwolę sobie na pewne uproszczenie, za które pewnie u pani profesor na egzaminie bym dwóje dostał, ale może pójdźmy takim uproszczeniem, bo tak
to
rozmawiamy.
Ma pan szczęście.
Jestem po egzaminach. Trochę czasu już upłynęło, ale tak rozmawiamy o tym budżecie i tak porozmawiamy, co to jest, bo to chyba najlepiej sobie porównać do budżetu domowego. To jest to uproszczenie.
Tak, bardzo proszę.
Bo tak to się gubimy, tak szczerze. Mm-hmm. Ja też się gubię. Tam są setki miliardów w te czy we w te, a warto porównać, bo wtedy dopiero można zrozumieć, o jakim skali zjawiska rozmawiamy. Budżet państwa to jak nasz budżet domowy. Ma dochody, czyli mama z tatą pracują, mają swoje dochody, tak? Ale z drugiej strony mają wydatki. I problemem z budżetem polskim, zresztą nie tylko polskim w ogóle, tylko na świecie, jest to, że jest bardzo dużo stałych wydatków. Co to są stałe wydatki? Że musimy zapłacić za mieszkanie, koszty administracyjne, musimy zapłacić za gaz, prąd i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, kraje, w których wydatki budżetowe w dużym stopniu są wydatkami stałymi. To, co pani powiedziała, na armię musimy zapłacić, na emerytury musimy wydać, obsługę długu publicznego, o czym chyba dzisiaj będziemy mówili, musimy pokryć. To też jest w ogóle ciekawe zjawisko do omówienia. I problem polega na tym, że my permanentnie, chyba na świecie, bo ja, to w większości krajów, prawie we wszystkich krajach z małymi wyjątkami, jest tak, że tych wydatków jest dużo więcej niż dochodów. Jest taka moda, w cudzysłowie, na zadłużanie się. I to pani profesor pewnie mnie sprostuje. Jeszcze w latach 70. kraje nie były tak zadłużone jak dzisiaj. Mówimy raptem o perspektywie naszego życia, 50 lat. No, ktoś padł na pomysł, że możemy się w cudzysłowie bezkarnie zadłużać. No i teraz popatrzmy sobie na prywatne budżety domowe. Czy rzeczywiście jest tak, że możemy nieustannie sobie coś kupować na święta, tak? Bo może będzie temat akurat wydatków na święta. Kupować sobie nieskończoną ilość mieszkań. Ale co to oznacza? Że ktoś to będzie musiał spłacić. Podobnie jak my spłacamy nasze kredyty, to budżet państwa też kiedyś będzie musiał wypracować nadwyżkę po to, żeby spłacić długi. A długi, no ja nie będę szefował liczbami, bo to, proszę państwa, my do końca nie wiemy, ile my jesteśmy zadłużeni. Bo jak państwo weźmiecie w ogóle ustawę budżetową, to tam zadłużenie jest 1 700 000 000 000. Nawet nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. 1 700 000 000 000. Ale jak państwo poczytacie interpelacje poselskie, to niektórzy posłowie, zadając pytania obecnemu rządowi, mówią, że to sięga 4 bilionów złotych. Tak? Wszelakie rodzaje zadłużenia, czyli to pewnie sumują budżet państwa, samorządy, przedsiębiorstwa, osoby fizyczne itd., itd. Skala jest poważna, natomiast to nie jest jeszcze tragiczna sytuacja. My w relacji do tego zarabiamy, nie jesteśmy jeszcze jakoś dramatycznie zadłużeni. W Europie są kraje dużo bardziej zadłużone, na świecie są dużo bardziej zadłużone, ale to nie znaczy, że możemy spać spokojnie. Musimy się zastanowić, jak kiedyś te pieniądze komuś oddać, od kogo je pożyczyliśmy.
No właśnie. I pieniądze na naukę, bo na badania i rozwój w tegorocznym budżecie na 2024 było 1,1% PKB. Nie znalazłam dokładnej informacji, ile w obecnym budżecie przeznaczono. Wiem, że w planach było o 1,7% w stosunku do PKB, więc trochę mniej niż w ubiegłym roku. Jakie znaczenie mają pieniądze na badania i rozwój dla naszej gospodarki?
W kontekście
Magdalena Wojtowicz.
Tak, tych wydatków na zbrojenia chociażby. Dla mnie to jest ta proporcja bardzo mocno zachwiana, dlatego że patrząc w przyszłość, rozwój zbrojeniowy, technologie, to z tym są związane właśnie badania i rozwój. I tak mała kwota w kontekście tego, co jest poświęcane na badania i rozwój, mi nie gra, nie koreluje w ogóle. Mhm. Mam wrażenie, też tego nie rozumiem, dlaczego tak ważny kierunek jak badania i rozwój nie są wspierane. Bardzo mocno odstajemy od tych głównych czempionów, czyli Stany Zjednoczone, Chiny. Już mówię, nawet na poziomie europejskim, Europa próbuje doinwestowywać innowacje, rozwój, ale to wszystko jest bardzo, używając kolokwializmów, kulawe i nieskuteczne, niestety. Dlatego, że w badaniach i rozwój, w mojej ocenie, to przede wszystkim ludzie, to edukacja, to wspieranie, ale takie efektywne, czyli korzystanie z zasobów wiedzy, którymi dysponujemy, chociażby na przykład nauki o mózgu od lat 90. Wiemy, jak mózg funkcjonuje, jak powinniśmy się uczyć, ale w systemie edukacji cały czas funkcjonujemy jak w XIX wieku. Ja to powtarzam jako frazes, ale prawda jest taka, że jak spojrzymy na młodych ludzi, to oczekujemy od nich samodzielności, czyli tych wszystkich kompetencji, których w ogóle nie wspieramy w systemie i nie ruszamy tego systemu. Oczekujemy na koniec, ale my jako dorośli, którzy bierzemy za to odpowiedzialność, w ogóle tego nie zmieniamy. Dlatego tak niski nakład na badania i rozwój, też w konsekwencji na edukację, mnie osobiście martwi.
Jeśli można tutaj skomentować, zgadzam się z panią, że to jest rzeczywiście zachwianie trochę proporcji, zwłaszcza, że jeśli mówimy o wydatkach zbrojeniowych, to powinny być częściowo wydatki na rozwój własnego przemysłu, badań, które są potrzebne dla przemysłu zbrojeniowego. No tak się rozwijała gospodarka wojenna w wielu krajach i tak Stany Zjednoczone też się rozwijały innowacyjnie, no, wykorzystując te innowacje właśnie dla przemysłu zbrojeniowego czy kosmicznego, co też w Polsce powinno się pojawić. Także rzeczywiście ta proporcja nie jest dobra. Ale troszkę jeszcze komentując to, co tutaj pan powiedział, no mamy w gospodarce no, taki cykliczny rozwój i w dużej mierze to, co się dzieje z wzrostem gospodarczym, wpływa też na stan finansów publicznych. No i mieliśmy nie tak dawno jeszcze w Europie sytuację rozwoju gospodarczego bardzo dobrą i wtedy bardzo wiele krajów, ponad połowa krajów Unii Europejskiej miała nadwyżki budżetowe. Co rzadko się zdarza, ale miała nadwyżki budżetowe. W tej chwili no, mamy sytuację taką quasi-kryzysową w kilku krajach. No, nie wiemy, co się będzie działo z taryfami, które będzie nakładał Stany Zjednoczone, a potem się pojawi rewanż ze strony Unii Europejskiej i rozpocznie się wojna celna, co też będzie hamowało rozwój gospodarczy. Także może być sytuacja taka, że nie uda się po prostu tego deficytu bardzo silnie zmniejszyć. I ja sądzę tutaj, że ze względu na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, strefie euro, że troszeczkę tutaj Komisja Europejska odpuści te ostre rygory, jakie zostały wprowadzone, jeśli chodzi o budżet i dług publiczny, bo my mamy tą procedurę nadmiernego deficytu. Ona niby od 2026 roku ma być u nas jakby uruchamiana po to, żeby zejść z tego deficytu, ale jak to się będzie działo, no, zwłaszcza w sytuacji obecnej, no, pewnych zagrożeń, które są naprawdę bardzo poważne, to trudno powiedzieć. To jest takie wróżenie z fusów.
Tak. Naprawdę mamy bardzo dużo zobowiązań, żeby tak uświadomić państwu. Zaokrąglam, przepraszam, bo można sobie znaleźć dokładne informacje w internecie. Oczywiście, jeżeli dochody budżetu państwa, czyli to, co budżet zarabia, wynoszą jakieś 550 miliardów, zaokrąglam oczywiście, a jednocześnie ten deficyt na ten rok jest przewidziany na poziomie 240 miliardów, a na przyszły rok 25 280 miliardów, no to widzimy, jaka jest skala problemu. Tylko pamiętajmy, to nie jest tak, że akurat, żeby ktoś tu, jakieś polityki za tym nie stało, że to nagle w tym rządzie się pojawiły takie duże wydatki w stosunku do przychodów. Za poprzednich rządów po prostu wydatki były poukrywane, to można użyć wprost takiego słowa, po różnych takich funduszach pozabudżetowych. W tej chwili chyba widzimy po prostu efekt robienia porządków. To jest jak gdyby jedna rzecz. A druga sprawa, jak my się z tego wygrzebiemy, oczywiście wzrost gospodarczy powoduje, że budżet więcej zarabia, ale takie deficyty typu setek miliardów złotych, no to trudno uleczyć. Proszę państwa, my na obsługę zadłużenia, czyli to, co pożyczyliśmy w kraju i za granicą, wydajemy około 90 miliardów i żeby było jasne, to jest spłata odsetek. My nie spłacamy kapitałów, albo w niewielkim stopniu. 90 miliardów na 600 miliardów w ogóle całego wydatku budżetowego to są spłata odsetek, więc kiedy będziemy spłacali kapitał? No ja osobiście nie wiem.
A jak jeszcze dodamy to, co się dzieje z rynkiem pracy, z przewidywaniami, nie będzie też komu tego robić. No jak nastroje młodych co do przyszłości, w jaki sposób podchodzą do pracy. Dzisiaj praca nie jest, tak jak za naszych czasów, głównym takim filarem funkcjonowania. Dzisiaj równowaga między pracą a życiem osobistym, wartości, relacje, współpraca. Ja tego absolutnie nie krytykuję, ja na to patrzę jako fakt, jako efekt kilku ostatnich lat. Chociaż z drugiej strony pozytywnie też patrzę na sygnały, ponieważ badania Zetek pokazują, że tylko 6% z tej grupy jest zmartwiona przyszłością. Nie wiem, jak to interpretować, czy to jest nadmierny optymizm, czy może brak świadomości wiedzy, a może przeciwnie. Oni mają świadomość świata technologii i może zdają sobie sprawę z innych narzędzi, których będą mogli wykorzystywać w przyszłości, więc to jest taka z jednej strony plus, że tak pozytywnie patrzą, bo to jest przyszłość, to oni będą nami się opiekować w przyszłości. Z drugiej strony chęć do pracy, do angażowania się i do pracowania o wiele niższa w porównaniu z naszym pokoleniem.
I w tym kontekście, jeśli są trudności na rynku pracy, bo nie ma pracowników, no to zastąpić ich mogą tylko i wyłącznie innowacje, technologia. Tak. I dlatego postawienie na innowacyjność no, musi być kluczem w ogóle rozwoju na następne lata. No i na następne dekady, no bo taka jest prawidłowość. No jeśli nie będziemy mieli pracowników, no to trzeba ich zastępować robotami, automatyzacją, sztuczną inteligencją, no i próbować się jakoś zagospodarować ten ten rynek produkcyjny i nie ma innego wyjścia. Także mam nadzieję, że w kolejnych budżetach, które już nie będą budżetami takimi wyborczymi, no, pojawią się te większe wydatki, większa jakby wrażliwość na kwestie innowacyjności, rozwoju technologicznego. Wiemy, że to jest też element bezpieczeństwa, ponieważ w tej chwili wszyscy mówią o tak. bezpieczeństwie, a nie będzie bezpieczeństwa, jeśli nie będzie innowacji jak gwaranta pewnego rozwoju kraju.
Jeszcze tak, Adrem, 43% młodych chce założyć firmę. To jest dosyć duża zmiana i myślę, że warto ten potencjał, który płynie z ich resentymentu, po prostu wspierać właśnie, ale mądrym inwestowaniem. Trochę mamy ostatnio taki efekt wrzucania pieniędzy na rynek, bo dzisiaj te pieniądze są, natomiast efektu nie ma. Mamy bardzo dużo startupów, ale to się w żaden sposób nie przekłada na przedsiębiorstwa, brakuje
nie,
nam...
Tak, nie ma efektów.
Tak, unikornów.
Świetnym przykładem jest największa firma świata, Tesla. No.
Tak.
Setki miliardów zapakowanych, nie wiem, czy oni mieli kiedykolwiek wynik dodatni. Także to jest charakterystyczne i dla małych, i dla dużych firm, tak poza tym posery. A ja rzucę taką kontrowersyjną tezę. A może fakt, że polska gospodarka jest nieinnowacyjna, o tej innowacji to przegadaliśmy chyba godziny już, to może jest nasza szansa, bo to, co pani mówią, to, co się czai za rogiem, tak czytamy to jako science fiction, ale chyba to się faktycznie czai za rogiem, czyli to, że niektóre zawody będą zastępowane przez tak zwaną sztuczną inteligencję, cokolwiek byśmy przez to nie myśleli, to będą zawody zastępowane te, które nie wymagają wkładu fizycznego, no bo trudno będzie zastąpić panią pielęgniarkę, pana montera, pana wykonującego jakąkolwiek fizyczną robotę, a polska gospodarka jest mało innowacyjna. Jest wielką gospodarką, rośnie dynamicznie, jest fajno. Ale tych innowacji jest strasznie mało, ale to wynika z tego, że mamy, no co, składamy meble, składamy samochody, tak? Oczywiście mamy fantastyczne przedsiębiorstwa, ale to są takie małe wysepki, tak? Nowoczesne, więc może ta nasza mała innowacyjność, na którą narzekamy, osobiście też narzekam, to jednak jest nasza szansa i ci ludzie nie stracą pracy po prostu, jak nadejdą te zmiany.
Znaczy, paradoksem tego, o czym pan wspomniał, jest to, że powinniśmy rozróżnić dwie rzeczy. Innowacyjność tak, natomiast naszą silną stroną oraz też potrzebą w Europie, w mojej ocenie, jest produkcja. Tylko rozwój produkcji i nadążanie nad tempem rozwoju technologicznego nie może się odbywać właśnie bez tej innowacyjności. Sztuczna inteligencja to nie chodzi o to, że zastąpi fizyczną pracę. Chodzi o to, że sztuczna inteligencja może w jednym z jej aspektów zautomatyzować wiele procesów, ale jeżeli się będzie automatyzowało, to się pojawią inne obszary do zarządzania i tu jest przestrzeń. I myślę, że dzisiaj warto jest po prostu o tym rozmawiać, bo jesteśmy w epoce bardzo mocnej zmiany, która generuje lęki, obawy oczywiście, natomiast nie uciekniemy przed tym. W związku z tym rozmawiać o tym, oswajać, bo to jest fakt. Sztuczna inteligencja wejdzie do każdego prawie że obszaru naszego życia. Wspomniał pan tutaj o pielęgniarkach. Zrobiono badania i sztuczna inteligencja okazała się być bardziej empatyczna w rozmowach, kiedy zastępowała lekarzy.
Ale do przewijania chorych chyba się nie nadaje.
Zgadzam
jeszcze
się.
Jeszcze nie.
Tak. I tu nasza mądrość jako naszego, nas jako ludzi jest taka, aby gdzieś ta sztuczna inteligencja, technologia szeroko rozumiana była zawsze naszym narzędziem.
Proszę bardzo.
Jeśli chciałabym tutaj dodać jeszcze jeden taki element. W Polsce mamy bardzo silny sektor motoryzacyjny, nie tak na szczęście silny jak w Słowacji, która jest całkowicie uzależniona od jednej dużej gałęzi, która w tej chwili przeżywa w Europie kryzys. I no to, na czym powinniśmy pracować nie tylko w tym sektorze, ale i w innych, żeby nie wpaść w taką pułapkę, w jaką wpadli Niemcy, że takie zapóźnienie cyfrowe, bez digitalizacji, niby to jest nowoczesny sektor, ale takiej średniej właśnie nowoczesności, a ten brak digitalizacji, który się wytyka Niemcom cały czas, no doprowadził do tego, że praktycznie tam przemysł niemiecki, no bardzo mocny oczywiście, bo to jest wielka gospodarka, ale traci konkurencyjność, czy jest jakby zagrożony utratą konkurencyjności. Także też trzeba o tym pamiętać, że u nas w tych dużych sektorach, które stanowią jednak jakby takie koło napędowe naszej gospodarki, żeby nie zapomnieć o digitalizacji, o innowacyjności, o robotyzacji, o tych nowoczesnych technologiach, które są w tej chwili ważne. I żeby nie wpaść w pułapkę Tesli, o którym pan mówi, ale Tesla sobie jakoś poradziła, bo weszła na rynek chiński. I większość jakby samochodów w tej chwili produkowane w Chinach na rynek chiński. Także to jest zupełnie inna sytuacja.
Ale za chwilę stamtąd wypadną, bo Chińczycy, o czym też wszyscy czytamy, świetnie produkują samochody elektryczne.
Bardzo dobre.
No tak, ale
coraz
oni
lepsze, albo nawet
zaczynają się reklamować i w Polsce, bo to BYD to jest chińska marka, która już zaczyna się reklamować w Polsce. Też,
myślę, no, także. W przyszłości krótkiej będzie już sprzedaż.
No tak, będzie sprzedaż już tak. Na 60% samochodów w Chinach to są elektryki, a w Europie to jest 13% mniej nawet.
A wracając do tych nakładów na naukę, to ja mam mimo wszystko nadzieję, bo jakby dokładnych, szczegółowych danych a propos budżetu jeszcze nie znamy, tylko przypomnę, że rzeczywiście na obronność ma pójść w przyszłym roku 124 miliardy 300 milionów złotych. I mimo wszystko mam nadzieję, że może gdzieś tam pozaszywane będą jakieś nakłady na tą naukę, na nowoczesne, na badania i rozwój, które są w sztuce wojennej bardzo potrzebne. Więc
a nie tylko na import, na opłacenie importu urządzeń, sprzętu.
Dokładnie, więc zobaczymy, jak to będzie. Profesor Anna Zielińska-Głębocka, Magdalena Wójtowicz, Piotr Urbańczyk, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
A ja przypomnę, w studiu dziś goście: profesor Anna Zielińska-Głębocka, ekonomistka, wykładowczyni akademicka, Magdalena Wójtowicz, wiceprezes Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, i Piotr Urbańczyk, członek Rady Nadzorczej Impel. To jeszcze trochę o pieniądzach. Strata NBP, trzeci rok z rzędu. Minister finansów nie ma co liczyć na wsparcie z Narodowego Banku Polskiego, bo wszystko wskazuje na to, że bank centralny znów zanotuje liczoną w miliardach złotych stratę. Według źródeł Business Insider Polska obecnie ta strata jest szacowana za obecny rok na poziomie około 7 miliardów 400 milionów złotych. NBP zakłada, że w żadnym scenariuszu nie ma szans, żeby strata na koniec roku zamieniła się w jakikolwiek zysk. To pytanie do osób, które się znają na tych sprawach: skąd się mogła wziąć taka strata i jakie mogą być jej skutki gospodarcze?
Jeśli można, bo pewnie do mnie
bardzo
to jest,
tak jest
pytanie, bo mam doświadczenie z NBP-em. Otóż są dwa czynniki, które decydują o wyniku finansowym Narodowego Banku Polskiego. Po pierwsze, zmiany kursowe, czyli relacja kursu złotego do podstawowych innych walut. No i jeśli wartość polskiego złotego maleje, to jest szansa na większy zysk. Jeśli z kolei jest odwrotnie, to pojawia się strata. To jest jeden czynnik, który ma tam jakieś znaczenie, ale nie do końca takie kluczowe przy dosyć dużej stabilności kursów. Natomiast drugi czynnik to jest efektywność zarządzania oficjalnymi zasobami, tymi walorami, które są walorami takimi jak złoto, jak obligacje denominowane w różnych, to są rezerwy walutowe. No i jeśli to zarządzanie jest dobre, no to może to się okazać, że może bank zarobić, dlatego że bank zarabia w dużej mierze na tym, jak gospodaruje tymi rezerwami oficjalnymi. To są te dwa główne czynniki. No i okazuje się, że ten wynik jakby końcowy jest bardzo różny. Czasami właśnie zmiany kursowe albo nie do końca przemyślane zarządzanie rezerwami oficjalnymi może prowadzić do tego, że mamy zysk albo że mamy straty, bo jest określony algorytm, który, taki model, który pozwala to liczyć. I ten czasami się przy tym modelu coś tam modyfikuje. Ja tak do końca nie wiem, bo tego nie śledzę, to jest utajnione, także nie podejrzewam, żeby tam były jakieś manipulacje przy sposobie liczenia, ale te dwa czynniki są kluczowe i ja się aż tak bardzo nie dziwię, że ta strata się w tej chwili pojawia. No i to dla budżetu to nie jest wielka strata.
Aha, czyli budżet... Nie. Przetrwa nie. Bez wsparcia z Narodowego Banku Polskiego, bo jak jest zysk, nie. To 90 nie. Tam chyba procent z małym tak. Ogonkiem powinno
5% może być przekazane. Tylko i na dodatek to też jest tak wyraźnie zapisane, że to nie powinno się pojawiać jako pozycja w planie budżetowym. Może być wykorzystane przez władze fiskalne, ale formalnie to nie jest składnik budżetu. Chociaż bardzo wiele osób już o tym zapomniało i włączało to do budżetu, ale formalnie to jest ze względu na niezależność i zakaz jakby finansowania budżetu przez banki centralne, co jest rozwiązaniem europejskim.
Mm-hmm. Patrzę,
nie tylko,
z punktu widzenia
w Stanach jest to samo.
Bankowca?
Znaczy tak... No, pani profesor wytłumaczyła genezę zysku lub strat Narodowego Banku Polskiego. Mm-hmm. Czyli to trochę taka gra na kursach walut. Upraszczam, bo to nie jest jedyna przyczyna. Mm-hmm. Ale teraz proszę sobie uświadomić, że wartość tych rezerw walutowych, które są w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego, łącznie ze złotem, złoto też jest walutą, to jest równowartość około 200 miliardów euro. Na koniec roku ma być 207 chyba miliardów euro. Więc tak tradycyjnie porównując to z budżetem domowym, jeżeli ktoś by nas namówił, żeby kupić za swoje oszczędności jakieś waluty obce i gdybyśmy je trzymali przez ostatnie kilka lat, to prawdopodobnie byśmy stracili, bo złotówka się umacnia. I teraz co pani profesor powiedziała, dwa lata temu strata NBP była 21 miliardów, to jest papierowa strata, tak?
No tak.
Niezrealizowana, tylko papierowa. W zeszłym roku było 17 miliardów, a w tym roku ma być około 7 miliardów. Niezrealizowana, bo jak się gra walutami... Część z Państwa o tym wie, dopóki się ich nie sprzeda, nie kupi, no to jest papierowa strata.
A pewnie sporo ludzi kupowało, już przekładając na nasze budżety domowe, wtedy, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i wtedy, kiedy pojawiła się pandemia, te waluty szły bardzo do góry, tak, złoty dokładnie. Tracił. No i teraz myślę, że większość też... z nas jeszcze nie odrobiła tych strat.
Tak, ale to też jest kupno-sprzedaż na rynkach światowych, także to nie jest tylko Polska, dlatego że bank sprzedaje i kupuje też na giełdach walutowych.
Ale po kursach oficjalnych.
Oczywiście,
po kursach oficjalnych, które znamy jak gdyby z kwotowań. No tak. Natomiast może warto w dyskusji, może pani profesor tak trochę, ja zaadresuję pytanie, bo zawsze się zastanawiałem w ogóle, jaki jest wyznacznik, ile tych rezerw walutowych powinno być. Powiedziałem, jest 207 miliardów euro równowartość, bo tam są różne waluty i złoto. Czy to powinno być równoważne, no nie wiem, z poziomem zadłużenia na przykład w walutach obcych, bo zadłużenie samorządów i rządu w walutach obcych to jest około 170 miliardów euro, czyli tak jak gdyby, no bo po co są waluty, rezerwy walutowe? Po to, żeby jak gdyby zwiększać bezpieczeństwo danego kraju, tak? To jest jakaś forma zabezpieczenia. To jak gdyby wpływa na analizę naszego kraju przez inwestorów zagranicznych. No i teraz do końca nie wiem, i to można by chwilę podyskutować, czy te rezerwy powinny być w takiej wartości, przekraczającym zadłużenie, mówię o zadłużeniu kraju, nie całości, bo całość to są zadłużenia osób prywatnych i firm też, które wynosi 400 miliardów euro, dwa razy więcej. Czy powinno być mniej, czy więcej? Tutaj akurat, bo to się przekłada na zyski albo straty Narodowego Banku Polskiego, prawda?
To jest to, o czym pan mówi, to jest bardzo pośrednie oddziaływanie, dlatego że rezerwy są gwarancją stabilności całego systemu bankowego i rynku kapitałowego. Także to chodzi głównie o finanse. Oczywiście pośrednio to również wpływa na sektor gospodarki realnej, ale tak szczerze mówiąc, gospodarowanie tymi rezerwami to jest gwarancja stabilności systemu płatniczego. Jeśli system płatniczy zostanie naruszony, no to oczywiście podstawy, fundamenty gospodarki padają. Wtedy możemy mówić o gospodarce upadłej, jeśli nie ma jak operować na rynkach kapitałowych, jeśli obligacje nie są sprzedawane, a przecież duża część obligacji jest jakby pośrednio sprzedawane przez bank centralny. Także to jest jakby zabezpieczenie dla dla systemu płatniczego bardzo, bardzo kluczowe.
Czyli warto zapamiętać, że rezerwy tak, musimy mieć.
Musimy
żeby
mieć.
Ktoś nie padł na pomysł, że po co je mamy, skoro mamy straty.
Rezerwy muszą być. Muszą ja być. Nie wiem, ja do końca nie śledziłam tego i nie mam dostępu do takich szczegółowych informacji, czy uzasadnione jest takie duże inwestowanie w złoto. No, ja nie do końca dowierzam tutaj tym inwestycjom ogromnym, które są w tej chwili realizowane w złoto, bo jednak mi się wydaje, że to, co jest kluczowe, to jest utrzymanie dobrej struktury tych poszczególnych składników rezerw. To ile jest tam obligacji dolarowych, ile eurowych, ile jenowych, ile mamy tak zwanych SDR-ów, ile mamy złota. I to są kwestie proporcji. To jest bardzo ważne obserwować, jak te różne walory funkcjonują na rynkach globalnych. I to jest, na tym polega zarządzanie tymi rezerwami. Jeśli jest dobre zarządzanie, to się sprzedaje coś po to, żeby kupić coś innego i zarobić. I to ma duży wpływ na funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego.
No to ceny złota wzrosły mocno ostatnio, akurat to się udało.
To się udało, ale dobrze, że nie inwestujemy w Bitcoina, bo on niedługo runie, tak mi się wydaje. Teraz to była twarda ekonomia, teraz rynek pracy, fachowiec potrzebny od zaraz. No i do niedawna jeszcze wszyscy musieli mieć wyższe wykształcenie. Dziś chyba w związku z zarobkami to się zmienia. Inaczej patrzymy na zawody związane z pracą fizyczną, takie jak chyba już nikt nie mówi dzisiaj robol, to jest tak bardzo negatywnie nacechowane określenie. No i zmienia się postrzeganie poszczególnych zawodów. Dlaczego to się zmienia, proszę Państwa? Czy dlatego, że wykonywanie tych zawodów teraz się wiąże z lepszą płacą i te osoby nie muszą się bać, że zostaną pozbawione zajęcia? Co się zmieniło?
Ja myślę, że postrzeganie zawodów wynika z samej potrzeby rynkowej. Tam, jeżeli czegoś brakuje, to zaczynamy tego potrzebować. No i coraz mniej mamy tych rzemieślników na rynku, a coraz bardziej, wydaje mi się, doceniamy tą pracę przez globalizację i ta jakość dostępu do produktów, usług bardzo mocno spada. Natomiast w kontekście takiej pracy właśnie fizycznej, ja może zacytuję, co to pokolenie, które wejdzie właśnie i wchodzi na rynek pracy, na co najbardziej stawia. Dla nich 78% badanych mówi, że wysokie zarobki stawiane są na pierwszym miejscu. Drugie to jest dobra atmosfera w pracy. Trzecie, elastyczny czas pracy i możliwość rozwoju awansu jest na czwartym miejscu. I na ostatnim 33% praca hybrydowa. Więc wydawałoby się, że ta praca hybrydowa mogłaby być na pierwszym miejscu, natomiast nie. Dzisiaj jest przede wszystkim wysokie zarobki i dobra atmosfera. I myślę, że akurat w tych zawodach, takich rzemieślniczych, tradycyjnych, akurat te dwa aspekty są do zrealizowania, więc...
A ja może tutaj troszkę nawiązując do tego, o czym pani powiedziała, to i o co pytała pani redaktor, nazewnictwo. Ja myślę, że to jest też troszkę taka walka o inaczej świadomość tego, że również w nazewnictwie ujawnia się pewna godność, czy podejście do takie godnościowe. No jak się kiedyś mówiło robol, no to znaczy, że się lekceważy kogoś, prawda? Jak się mówiło prostytutka, to się lekceważy. No to w tej chwili mamy pracownice seksualne, mamy pracowników budowlanych, pracowników fizycznych.
Albo fachowców. I to albo nie mamy jest negatywne.
Także moim zdaniem to też jest taki element właśnie świadomości, że poprzez nazewnictwo werbalnie można obrażać ludzi i nie wolno tego robić. Także to też mieści się w tych tutaj elementach, o których tutaj pani mówiła.
Ja użyję takiego mocnego słowa. Myśmy zniszczyli szkolnictwo zawodowe. Nie wiem, czy państwo pamiętacie.
Jest mocne, to jest fakt.
Niestety, nie wiem, czy państwo pamiętacie. Jakbyśmy się fascynowali w latach 90. i na początku lat 2000, że coraz więcej osób studiuje, ten procent osób z wyższym wykształceniem. Też się z tego bardzo cieszyłem. Tylko, że w międzyczasie zapomnieliśmy, że tak, kupujemy samochody i mamy ich kilkadziesiąt milionów. co rok oddajemy dziesiątki tysięcy nowych mieszkań. No jak samochody no, zbudować, później trzeba naprawić. Mieszkanie trzeba zbudować, później trzeba wyposażyć, później trzeba naprawiać.
Wyremontować.
No i efekt jest taki, że mamy, no, też jestem magistrem, mamy chyba trochę tą szalę przechyloną na niewłaściwą stronę, a jeżeli jeszcze badania wskazują na to, co tutaj pani wspomniała, to chęć tych młodych ludzi do tego, żeby pójść z powrotem i kształcić się w zawodach takich wymagających manualnych umiejętności, chyba nie jest zbyt duża. Więc no, skończy się tak, że oni będą szukać pracy, a ich koledzy i koleżanki, które jednak nauczą się wykonywać manualne jakieś czynności, mam na myśli wszelakie czynności, tak? Bycie hydraulikiem, bycie stolarzem i tak dalej, no finalnie będą korzystać, bo wracam do swojej wypowiedzi. Łatwiej będzie zastąpić przez sztuczną inteligencję tych, którzy wykonują taką tak zwaną umysłową pracę, niż tych, którzy wykonują ręcznie. No. Oni tak. Wygrają.
Chociaż nie duża część tej ręcznej pracy uciążliwej też będzie zastępowała nam przez roboty. To
hydraulik w postaci sztucznej inteligencji do to pani nie. Profesor chyba nie przyjdzie.
Nie, nie, to nie. Ale sprzątacze już tak na przykład. To już mogą robić roboty.
No i na przykład strażak też są specjalne też, tak. Automaty.
No tak.
A proszę państwa, to, że mamy więcej, zdecydowanie więcej kobiet z wyższym wykształceniem niż mężczyzn, to dobrze czy źle dla naszej gospodarki?
Ja jestem feministka, więc mówię, że dobrze.
A to jest takie fajne zjawisko.
Natomiast problemem nie jest to, że większość kobiet ma niż mężczyzn wykształcenie wyższe czy średnie, ale problem jest taki, co się potem dzieje z tymi kobietami, które są wykształcone. Czy dostają taką samą pensję jak mężczyźni na podobnych stanowiskach, a nie dostają, bo jest bardzo silna dyskryminacja ekonomiczna. Czy mają szansę awansu? Nie mają szansy awansu, takie jak mężczyźni, dlatego że jednak ten system patriarchalny, przepraszam tutaj mojego sąsiada, w Polsce też jest bardzo mocny, podobnie jak w niektórych krajach europejskich.
Ale on się będzie łamał, bo no. Pochodną tego, że teraz kobiety są znacząco bardziej ambitne niż mężczyźni, szkoda mi mężczyzn, jestem mężczyzną, to oczywiście nie w perspektywie następnego roku, ale w perspektywie, nie wiem, może dekady albo 5 lat powoduje, że nastąpi przewartościowanie. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Co robią mężczyźni? Zresztą wystarczy poczytać statystyki a propos, co robią mężczyźni w małych miejscowościach. To jest masakra. To jest nieszczęście. Nie, warto poczytać.
A co robią?
No niewiele niestety. No,
myślałam, że coś ciekawego panom powie, co robią.
Tak? Nie, to jest ten problem. Kobiety są bardziej ambitne, wyjeżdżają do dużych miast, idą na uczelnie, szkolą się i za chwilę, a ci mężczyźni zostają w tych małych miejscowościach, no i obserwują mecze piłki nożnej, no tak w skrócie mówiąc.
Chociaż tym się interesują, bo niektórzy w ogóle nic nie robią, tak?
Także mężczyźni, bierzmy się do roboty, nie dajmy się.
To się zgadza.
To jeszcze w rankingu prestiżu zawodów i specjalności agencji SW Research pierwsza dziesiątka w tym roku prezentuje się w ten sposób. Strażak 84%, jeśli chodzi o wskazania ludzi. Ratownik medyczny 82%, ponad lekarz 75%, pielęgniarka 75%, chociaż ja myślę, że pielęgniarka powinna być wyżej jednak. Mm-hmm. Profesor uniwersytecki 68, górnik 61, inżynier pracujący w fabryce też 61, robotnik wykwalifikowany, tokarz, murarz 61 i szewc, proszę państwa, wraca do łask, bo 60% się okazuje. A przecież do tej pory, no to właściwie jak się but zepsuł, to nikt nie myślał o tym, żeby szukać szewca jakiegokolwiek, tylko się kupowało nowy but, a zaczynamy patrzeć na świat inaczej. Chyba nas też trochę inflacja też nauczyła, bo nie sądzę, że to z powodu zmian klimatycznych i tego, że zaśmiecamy planetę. Myślę, że to jeden z ostatnich argumentów, żeby naprawiać buty.
Się. Wśród młodych ludzi, ja mam sporo dzieci, tak to ujmę, naprawdę u nich znajomych widzę ewidentną tendencję do długiego używania tych samych przedmiotów.
To wśród moich młodych jest to samo, ale ja myślę, że to nie musi jakby całej Polski jednak tak ten sam trend
narasta
dotyczyć.
I to jest super.
Tak, ja się zgodzę, trend narasta, ale myślę, że już coraz bardziej doceniamy jakość, a nie ilość. bo jesteśmy przesyceni. Tak. To jest efekt globalizacji, ilości zalania rynku różnego rodzaju produktami. Co do szewca, ja również poszukuję, mam jednego pana na hełmie i on zawsze naprawi, bo mam swoje ulubione buty. Kiedyś w ogóle to nie był problem.
Tak.
Tak, więc ja nie jestem wcale zaskoczona i też nie jestem zaskoczona rankingiem na tych pierwszych miejscach. To są zawody, które dotyczą nas bezpośrednio w sytuacjach zagrożenia.
Właśnie, bezpieczeństwa.
I bezpieczeństwa. To jest naturalne, no, wcale tak. Mnie to nie dziwi. Rzeczywiście pielęgniarki powinny być trochę wyżej.
Tak. Też się zgadzam.
Zwłaszcza, że ich w tej chwili bardzo brakuje, a są naprawdę bardzo ważne i ważne rzeczy robią, więc no i poświęcają na to bardzo dużo czasu.
A że strażacy to się nie dziwię, dlatego że ratowali w Polsce też wiele właśnie obiektów, gdzie były pożary. No a teraz jeszcze ratowali katedry Notre Dame, bo przecież tam 500 strażaków.
I ratowali ludzi w czasie powodzi, no bo oni mają wiele
Ale jestem zaskoczona i pani profesor również była zaskoczona wysokim poziomem profesorów, tak?
Tak, mnie zaskoczyło że aż tyle zaufania
68,
do profesorów. A
70%.
Po kolegium humanum.
To jest bardzo ciekawe, tak.
Ale może stamtąd profesorowie nie wychodzili, także...
Ale niektórzy pracowali tam.
Ale pamiętajmy, że na tym kolegium humanum są też zwyczajni studenci.
No tak.
I oni są trochę w kropce w tej chwili. Także
to się już nie nazywa. To już oni zmienili nazwę na wszelki wypadek.
To na koniec już króciusieńko. Przeciętna polska rodzina wyda w tym roku na świąteczne zakupy 1575 zł, z czego 51% przeznaczy na prezenty. Wynika z raportu Ibris. To mniej niż w ubiegłym roku, kiedy na upominki wydaliśmy średnio 66% budżetów przeznaczonych na święta. No i w sumie to polscy konsumenci wydadzą w tym roku prawie 22 miliardy złotych na organizację świąt, łącznie tam z prezentami. No i właśnie te 1500 zł to dużo czy mało i to, że na prezenty przeznaczymy mniej niż w poprzednim roku, czy to oznacza tylko tyle, że prezenty są za drogie, czy może jednak już cenimy sobie spędzać czas w gronie, w rodzinie, patrząc na to, co się na świecie dzieje i mając to poczucie zagrożenia, które jest dookoła nas, a od nas zupełnie nie zależy.
Ja myślę, że to ceny głównie regulują. Ja pamiętam rok czy dwa lata temu to były 2000 i teraz okresie inflacji, teraz 1500. Po prostu mogę się sama domyślać przyczyny, na pewno ceny, na pewno ubożejemy trochę i myślę, że mamy wyższą świadomość zatrzymywania pieniądza w budżecie oszczędzania ze względu na zagrożenia, które nas otaczają.
Też tak się zgadzam. Część osób też racjonalizuje te wydatki, na przykład umawiają się rodziny, że nie dla każdego jest prezent, tylko powiedzmy tam się losuje, kto komu, komu.
Albo składamy się na prezenty, bo tych prezentów było strasznie dużo zawsze. Po co aż tyle tego wszystkiego? No, żeby się złożyć, kupić coś konkretnego jednej osobie.
I tutaj kończymy. Czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś profesor Anna Zielińska-Głębocka, ekonomistka, wykładowczyni akademicka, Magdalena Wójtowicz, wiceprezes Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Piotr Urbańczyk, członek Rady Nadzorczej Impel. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z Państwem jutro o tej samej porze, a gościom dziś serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
I wesołych świąt.
Wesołych świąt. Zgadza się.